Szkoła na antenie radia Bayer FM.
Cześć! Dziś w programie przygotowywanym przez uczniów drugiego L of Ełku witają Was Sebastian Abrycki,
Matylda Nagolska,
Adrian Bądziul. Drugi raz w nowym roku.
Od początku roku sporo się działo u nas w szkole i wciąż się dzieje.
Ostatnio Baczyński.
Tak, nawet wziąłem udział.
Powoli. Mówimy o
24. Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
I kilku formułach, w których można się było sprawdzić.
Dla jasności przypomnę. Konkurs recytatorski, dwa poziomy. Szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs poezji śpiewanej, soliści i zespoły. Konkurs historyczny. Konkurs plastyczny, też dwa poziomy. Szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs poetycki na jeden wiersz własny. Piórem wyrażone 2019. Tu też były dwie kategorie wiekowe. Konkurs recytatorski w języku obcym oraz konkurs fotograficzny.
Adrian, brałeś udział w...
Zgadujcie.
Fotografia?
Konkurs historyczny?
Pudło. Żadne z Was nie zgadło. Napisałem wiersz. Zdobyłem wyróżnienie.
Gratulacje. Konkurencja duża? Zastanawiam się, bo sam rozumiesz, poezja nie jest modna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jest fit ani eko. Ludzie wolą łatwą rozrywkę.
Też tak sądzę. Jeśli książka, to może kryminał, fantazy. Jeśli kino, coś lekkiego, może romantyczna komedia. Jak wyjazd, no to na egzotyczną plażę.
Wiem. Byle się nie zmęczyć. Nawet intelektualnie. A wiersze?
Metafory mogą sprawiać problemy. Odpowiedź na pytania, co poeta miał na myśli, jakie przesłanie płynie z utworu, wskazują czytelnika na męki wyższego rzędu.
No a ty byłeś, jesteś autorem.
I to całkiem niezłym, wnioskując po nagrodzie.
Wrodzona skromność i potrzeba rzetelności nie pozwalają mi zaprzeczyć.
Zwłaszcza skromność.
Widzę, że mnie rozumiesz, ale tak na poważnie, nie jest łatwo napisać wiersz. Przyznaję, pisałem pod przymusem, jednak od serca. Zależało mi, by wypaść dobrze. Udało się.
Czy to jednorazowa przygoda? Przewidujesz może kolejne wiersze? Pójdziesz za ciosem?
Nie wiem. Jak to będzie, dalej. Spodobało mi się. O ile polonista racjonalnie przemówił do mnie. Użył rzeczowej argumentacji. Ostatecznie przekonał oceną. Napisałem, o tyle nie wiem, czy będę dla siebie sam tak przekonujący i wymagający. Nie wszystkie wiersze trafiają na konkurs, nie wszystkie je wygrywają.
Tu cię mamy, sukces nakręca.
A tak, jest jednak ale.
Jakie?
Praca. Nie ma co się oszukiwać. Sukces jest zarezerwowany dla pracusiów. Musiałem pisać.
A nie wiesz jeszcze, czy chcesz to robić? I póki co kumulujesz w sobie energię.
W zasadzie tak. Nosi mnie, choć jeszcze nie wiem, w którym kierunku. Chcę coś robić inaczej. Robię coś ze mną.
To trochę dziwnie zabrzmiało, jak się domyślam. Na baczność stawia szkoła i rodzice. Adrian, co ty robisz, albo dlaczego nie robisz? Odwróć się, skup się, pisz, notuj.
Chyba byłaś u mnie na lekcji.
Chyba zapomniałeś, że ja też, jak i nasi słuchacze, chodzimy do szkoły. Też to słyszymy, o sobie lub o innych.
Głupio przyznać, ale dyscyplinujące uwagi nie są głupie, choć irytujące. W necie wyczytałem, że... Uwierzycie, 60% światowych miliarderów pracuje ponad 60 godzin tygodniowo. My w szkole jesteśmy około 35 godzin. W domu uczymy się jakieś 10. To średnia. Jedni mniej, inni więcej. Są tacy, co wcale.
Dajesz do zrozumienia, że za mało by mówić o sukcesie w jakiejś dziedzinie?
Tak, bo to jednej trzeba się poświęcić. Może nie aż tak, poezja to nie biznes, ale pracy wymaga. Wyczytałem, że Arnold Schwarzenegger mawiał, jeśli śpisz więcej niż 6 godzin, to śpisz szybciej.
Dobra, ale nie ma szans. Ja muszę się wysypiać, inaczej nie funkcjonuję.
To jeden problem. Drugi to ten, o którym była mowa wcześniej. Skupienie się na jednej rzeczy. Zamiast robić ich wiele, weźmy pod uwagę, że nie można być dobrym we wszystkim i że znacznie łatwiej jest zostać mistrzem w jednej dziedzinie. Ja jeszcze nie wybrałem. Chcę być... Nie wiem. Po prostu nie wiem.
Wiesz, za to, że nie możesz tracić czasu na to, w czym nie będziesz absolutnie najlepszy.
Wow, poczułem się wyjątkowy.
Autor nagrodzonego wiersza, no, ma prawo.
Tylko nie każ mi go czytać ani recytować.
W porządku. Może kolejnym razem.
Przemyślę. Wam też, słuchacze, dam znać.
I tak budujesz swojego?
To chyba było złośliwe.
W żadnym razie. Samoocena, a zwłaszcza dobra samoocena, też napędza sukces.
Przyjmuję.
Skoro mówimy już o sukcesie, i nie tylko Adriana, 51 nagród. Tyle wręczono podczas tej edycji Baczyńskiego we wszystkich formułach.
Wierzenia, ile osób chce się sprawdzać, mierzyć i rywalizować.
Ile osób jest utalentowanych.
To prawda. Konkurs daje wiele możliwości sprawdzania się. Ma też ciekawą oprawę.
Wiem. Byłam zaangażowana w organizację. Tematem przewodnim były lata 20 oraz lata 30.
Widziałem poprzebierane dziewczyny, chłopaków. Ty, zdaje się, nosiłeś kapelusz.
Biały. Nawet dobrze się w nim czułem. Stały rekwizyt męskiego stroju. Oczywiście obok rękawiczek w tamtych czasie.
Kobiety też zmieniły sposób ubierania się. Spódnice i suknie znacznie skróciły. Elegantki zaczęły podkreślać talie. Nowoczesne panie założyły niespotykane wcześniej damskie stroje sportowe.
A na szkolnych korytarzach królowały garnitury.
Tak, ale nie wełniane. Jak to było wówczas modne. Podobnie jak w okresie międzywojnia i dziś mężczyźni lubią kolory szary, brązowy czy granatowy. Lubił też dopasowane jednorzędowe marynarki, choć wtedy i dwurzędowe się nosiło. Jako ciekawostkę dodam, spodnie w latach 20. były wyłącznie zwężane ku dołowi.
Trochę się pozmieniało.
No, w garderobie kobiety, u fryzjera, no rewolucja.
Widziałem, choć nie umiem nazwać tego, co miały na głowie.
Toczki, wałki, perły, kabaretki, boa.
Brzmi dziwnie i może nieco egzotycznie?
Przyznasz, że nasze koleżanki wyglądały pięknie.
Bo i piękne to były czasy. Tak, kiedyś to było.
Kina, kabaretu, rewi tańca i śpiewu.
Miraż, Sfinks, Czarny Kot, Kwi Pro Kwo, Banda, Cyrulik Warszawski, Alibaba, Teatr Kameralny, Rex, Cyganeria, Figaro otwierały drzwi dla spragnionej po latach niewoli tłumnie przybywającej do Warszawy publiczności.
Warszawa. Polska otwierała się na świat. Ludzie chcieli żyć jak w innych częściach Europy, no i poza nią nowocześnie.
Tak jak dziś, chcemy być światowi, nowocześni, chociaż żyjemy w innych czasach i trochę inaczej tę nowoczesność pojmujemy.
Naszym gościem Gabi Prostko.
Cześć. Chcemy o bardziej rozpoznawalnym współczesnym gadżecie, czyli telefonie komórkowym.
Którego wszyscy dzisiaj jesteśmy niewolnikami.
Bierzesz lub bierzecie udział, bo ty i Adrian w projekcie Erasmusa Plus, Vive Votre Vie, który ma zmienić ten stan rzeczy.
Ważna data już za nami. 18 lutego, dzień bez telefonu. U nas i w krajach partnerskich. W szkole Rumunii zaczęły obowiązywać skrzynki na telefony. Pomysł zaczerpnęli od nas. W czasie spotkania roboczego jesienią partnerzy szczególną uwagę zwrócili na miejsca w każdej klasie pracowni, gdzie uczniowie zostawiają na czas lekcji swoje telefony. Spodobał się pomysł, przynieśli go do siebie.
No a Włosi, Grecy, co oni wymyślili?
Więzienie.
Co? Przepraszam, bo nie rozumiem.
W szkołach w Grecji i Włoszech tego dnia uczniom uczestniczącym w projekcie zorganizowano więzienie telefonów, czyli telefony zostały zabrane na cały czas pobytu w szkole.
Odetchnęłam, bo zabrzmiało troszkę groźnie. A jak wyglądał ten dzień u nas? Słuchacze pewnie też są ciekawi.
Uczniowie objęci projektem zorganizowali na korytarzach szkolnych stanowiska z grami planszowymi i w czasie przerw grali z innymi uczniami. Tego dnia w szkole obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych, do czego namawiały uczniów i nauczycieli plakaty i foldery uczniów polskich i rumuńskich. W ciągu tego dnia nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili ciekawe lekcje tematyczne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonów i portali społecznościowych.
I jak oceniasz efekty?
Pytanie nie jest łatwe. Formalnie efektem dnia bez telefonu będą też prace uczniów w językach obcych, np. kartka z pamiętnika, rozprawka lub wywiad, które umieszczone zostaną następnie na stronie projektu www.vivevodrwi.pl i na platformie eTwinning.
No a nieformalnie?
Jego celem miało być odciągnięcie uczniów od komórek i zachęcić ich do rozmowy i integrowania się z przyjaciółmi. Na każdej lekcji uczniowie musieli oddać telefon nauczycielowi. Tego pilnowali wszyscy.
I co jeszcze dało się zauważyć?
Podczas przerw na korytarzach były stanowiska z grami planszowymi. Niektórzy uczniowie wzięli udział w projekcie i faktycznie korzystali z telefonów. Grali oni w gry, rozmawiali ze sobą, chodzili do biblioteki lub spotykali się ze swoimi sympatiami. Czy wszyscy? Myślę, że nie. Ale gdyby wszystko udawało się w 100%, żylibyśmy w doskonałym świecie. Na przekonanie do innych form rozrywki dajemy sobie czas. Projekt trwa 3 lata.
Ja widziałam, że nawet niektórzy nauczyciele wyciszali i chowali swoje telefony na lekcjach.
Moja wychowawczyni też, ale to zachowanie nie było odosobnione. Nie było łatwo. Widziałam, że niektórzy uczniowie próbowali się włączyć, lecz co chwilę dyskretnie zerkali na komórkę schowaną za plecakiem lub chodzili do łazienki, aby nikt ich nie widział. Byli tacy, co nie chcieli brać udziału w akcji i normalnie korzystali z telefonu na przerwie, a nawet na lekcji. Reasumując, dzień bez telefonów okazał się nie do końca skuteczny, ale sporo osób się dołączyło.
No miejmy nadzieję, że to uświadomi uczniom, że można dobrze spędzić czas bez ciągłego gapienia się w ekran tych wszystkich komórek.
Czasami warto posłuchać radia, jak i nas.
Dziś już kończymy. Na kolejną audycję zapraszamy dopiero w marcu, jak zwykle o tej samej porze.
Smacznego pączka w czwartek, koniec karnawału tuż, tuż.
Żegnają Was Matylda Nagolska,
Adrian Bądziul,
Sebastian Abrycki i nasz gość
Gabriela Prostko.
Za naszym pośrednictwem pozostali nowi członkowie Koła Dziennikarskiego.
Szkoła na antenie radia Bayer FM.